Błogo mi w Panu mam wieczny dział. Czy masz w Panu wieczny dział? Czy On jest Twoim działem? Czy On jest moim działem? To są najważniejsze pytania, jakie powinniśmy stawiać sobie w naszym życiu. Kiedy Pan Jezus umył nogi Piotrowi, Piotr się wzbraniał i mówił: Panie, przenigdy nie będziesz umywał moich nóg. A wtedy Jezus powiedział mu zbawienne słowa, słowa, które powinny stać się udziałem i życiem każdego z nas. Bez tych słów, bez tego, co Jezus uczynił Piotrowi, bez tego, co Jezus chce uczynić każdemu z nas, nasze życie wieczne nie jest możliwe. Wtedy powiedział do Piotra: jeśli nie umyję Twoich nóg, jeśli Ci nóg nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Jeżeli nie pozwolisz usłużyć Jezusowi w Twoim życiu, jeżeli nie pozwolisz na to, aby On obmył Twoje nogi, Twoje serce, Twój umysł, nie możesz mieć działu z Jezusem. Dlatego ta pieśń jest mi tak bliska. Błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Dzisiaj chciałbym służyć Słowem Bożym ze Starego Testamentu. Za każdym razem, kiedy przychodzimy do Starego Testamentu, jakieś tam wątpliwości gdzieś tam z tyłu naszej głowy się rodzą. Stary Testament, po co Stary Testament? Jesteśmy w Nowym Testamencie. Stary Testament to Stare Przymierze, Nowy Testament to Nowe Przymierze i Nowe Przymierze nas obowiązuje, a Stare nas nie obowiązuje. Jedni powiadają, że obowiązuje, inni powiadają, że nie obowiązuje. Myślę, że w jakimś sensie ani jedni i drudzy nie mają racji. W jaki sposób Stary Testament łączy się z Nowym Testamentem, a Nowy Testament łączy się ze Starym Testamentem? Otóż jest to jedna księga, obowiązuje nas. Stare Przymierze, ale w inny sposób niż Nowe Przymierze. I chciałbym dzisiaj zwiastować z drugiej księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału. Jest to bardzo znany fragment, ponieważ tam Bóg przekazał 10 przykazań swojemu ludowi. Tam znajduje się dekalog. Jeszcze w jednym miejscu jest opisany, w Księdze Powtórzonego Prawa, w 5 rozdziale. W tych dwóch miejscach Pan Bóg przychodzi jako prawodawca, jako Bóg, który ustanawia prawo swojemu ludowi. I wiecie, kiedy tak podchodzimy do sprawy dekalogu, do sprawy 10 przykazań, to w zasadzie można powiedzieć, że bardzo często popełniamy błąd polegający na tym, że widzimy trochę Pana Boga w niewłaściwym świetle, właśnie jako takiego, który jest takim prawodawcą, jako takiego, który, no dobrze, stworzył ten świat, postawił człowieka w tym świecie, ustanowił jakieś reguły, ale ten świat popadł w zło, popadł w grzech, popadł w rozterki i my teraz żyjemy w tym świecie, rodzimy się w tym świecie i Bóg wymaga od nas doskonałości w niedoskonałym świecie. I wymaga od nas rzeczy, których my nie możemy spełnić. I mówimy, tak sobie myślimy w naszych sercach, Bóg jest nie fair wobec nas. To rzeczywiście tak jest. Kiedy patrzymy na dekalog, rodzi się taka myśl w naszym sercu, że no, Pan Bóg taki surowy, nie będziesz to, nie będziesz tamto, nie będziesz tego i tamtego robił, a musisz to i tamto robić. Na tym polega zakon, na tym polega prawo. Że Bóg coś ciągle od nas wymaga, czegoś, czego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nigdy do końca poprawnie wypełnić. Ale popatrzmy, bracia i siostry, za każdym razem, kiedy podchodzimy do czytania dekalogu, 10 przykazań, 20 rozdział Księgi Wyjścia, czy rzeczywiście oddajemy Bogu to, co się należy Mu oddać? Czy rzeczywiście traktujemy Pana Boga jako fair? To nie jest fair, że traktujemy Pana Boga tylko jako prawodawcę, ponieważ Pan Bóg, i nazwiemy Go w dzisiejszym zwiastowaniu Bóg dekalogu. Chciałbym, byście spojrzeli na to, w jaki sposób On nam się przedstawia. Powiedział o sobie przynajmniej 6-7 rzeczy na samym początku, zanim powiedział, nie będziesz sobie czynił tego. Nie będziesz sobie czynił podobizny rzeźbionej. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz zmordował, zabijał, nie będziesz cudzołożył, oszukiwał, kradł, składał fałszywego świadectwa. Zanim to powiedział, powiedział bardzo ważne rzeczy o sobie, kim On jest. I wiecie, i to jest właśnie nasze nie fair wobec Boga, że my to, co powiedział najpierw o sobie, pomijamy. Od razu przechodzimy do tego, co Bóg nam zakazał, co Bóg nam zabronił i mówimy, no jak to taki Bóg może nam zabronić takich rzeczy czynić, a przecież nie jest łatwo w tym świecie upadłym i złym żyć i działać. A więc zadajemy pytanie, w jaki sposób Bóg objawił się, w jaki sposób Bóg przedstawił się nam w dekalogu? Pierwsza rzecz. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi i w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. W tych pięciu pierwszych wierszach, jako wstęp do dekalogu, ja odkrywam tutaj przynajmniej sześć rzeczy, poprzez które Pan Bóg przedstawia się nam, przedstawia się każdemu człowiekowi. Pierwsza z nich. Jest to Bóg, który mówi. Jest to Bóg, który przemawia. Jest to Bóg, który przychodzi do człowieka. Jest to Bóg, który podejmuje jako pierwszy inicjatywę. Zobaczcie. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, drugi wiersz, powiada, że wielokrotnie i wieloma sposobami, dawnymi czasy, Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków, ale u kresu tych dni przemówił przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Wielokrotnie, wieloma sposobami Bóg mówi, Bóg przemawia, Bóg komunikuje się z nami, Bóg przychodzi do nas, Bóg ma coś nam do powiedzenia, Bóg ma coś nam do zaoferowania. A dlaczego? A dlatego, że my możemy słuchać. Bóg mówi, bo my możemy słuchać, bo my mamy taką możliwość, by słuchać, bo my mamy taką zdolność, by słuchać Jego. Jesteśmy tak skonstruowani przez Niego, aby móc Go posłuchać. Pan Jezus powiedział wielokrotnie, kto ma uszy, niechaj słucha. Masz uszy? Kto nie ma tu uszu? Masz uszy? To słuchaj. Tak jesteśmy skonstruowani, żeby słuchać to, co Bóg mówi do nas, żeby rozumieć to, co Bóg mówi do nas i żeby do serca przyjąć to, co Bóg mówi do nas. Tak nas skonstruował. I On wymaga od nas tego. I On chce od nas tego. A więc słuchaj, Izraelu mówi. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, Księga Objawienia. A więc możemy słuchać, możemy posłuchać, ale problem jest inny, że nie chcemy słuchać, że tak często nie chcemy słuchać Pana Boga. Otwieramy tę księgę i nie chcemy jej słuchać, bo mówimy, że ona jest taka stara, ta księga, taka zdezaktualizowana, taka nie na nasze czasy. Nie chcemy jej słuchać, wolimy czytać książki inne. Niektóre są dobre, niektóre mówią prawdę, niektóre nie. Ale tę księgę tak rzadko chcemy otwierać i słuchać. Boże Słowo, a On właśnie chce mówić do nas przez swoje Słowo. On mówił bezpośrednio do ludzi, tak jak do Mojżesza, tak jak do Abrahama, tak jak do Samuela. Samuelu, Samuelu, Pan Bóg przemawia do mnie wtedy, kiedy otwieram księgę i czytam. Kiedy ktoś otwiera Ewangelię i czyta mi, Pan Bóg przemawia do mnie poprzez swoje słowo. Ale Pan Bóg przemawia do mnie przez sumienie, które mi dał. Poprzez rozum, który mi dał. I poprzez serce, które mi dał. I możesz Go posłuchać. A On mówi. A On mówi, Bóg rzekł i stało się. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Bóg rzekł i stała się światłość. Jest powiedziane. Kiedy Adam zgrzeszył, Bóg przyszedł do niego. Wiecie, kiedy Adam zgrzeszył, to nie było tak, że Adam mówi, muszę pójść do Boga i porozmawiać z Bogiem, bo zgrzeszyłem. Tak było? Muszę wyznać, co zrobiłem. Nie. To on się schował. On nie chciał spotkać się z Panem Bogiem. On nie chciał mieć z Nim nic do czynienia. Kiedy zgrzeszył, kiedy zbuntował się raz ze swoją małżonką. To Bóg przyszedł do niego, to Bóg zawołał. I Słowo Boże mówi, i rzekł Bóg do Adama, to Bóg przyszedł do niego i powiedział: Adamie, gdzie jesteś? Muszę z tobą pogadać, muszę z tobą porozmawiać, bo coś się stało między nami. Jakiś konflikt między nami i musimy to załatwić. I Bóg rzekł do Adama i zaczęli rozmawiać. Podobnie do Noego. Słowo Boże mówi, że kiedy była wielka złość człowieka na ziemi, 6 rozdział 1 Księgi Mojżesza, wtedy Pan Bóg spojrzał na ziemię i jest powiedziane, i bolał w sercu swoim. Co to znaczy słowo boleć? To takie stare, przestarzałe słowo. Dzisiaj nie używamy. Boleć. Ubolewać. Cierpieć. I cierpiał Pan Bóg z tego powodu, że złość była na ziemi i że wszelkie myśli i dążenia ludzkie były ustawicznie złe. I czy myślicie, że to człowiek szukał Boga? Że któryś z nich przyszedł i powiedział: Panie Boże, ratuj nas, nie? To Bóg przyszedł do Noego. To Bóg rzekł do Noego, bo Bóg mówi. Bo to Bóg podejmuje inicjatywę. I powiedział: zbuduj mi arkę, bo chcę ocalić, bo nie chcę rujnować, bo nie chcę niszczyć, ale chcę was uratować. Tak samo z Abrahamem. Przyszedł do Abrahama i rzekł Bóg do Abrahama. Kiedy? Kiedy Pan Bóg przyszedł do Abrahama? Kiedy rzekł do Abrahama: Abrahamie, wyjdź z ziemi, w której jesteś. 12 rozdział 1 Księgi Mojżesza, a 11 rozdział, co czytamy? Kolejny upadek, kolejna demoralizacja ludzkości. I wtedy Bóg znowu przychodzi i podejmuje inicjatywę i mówi. I rzekł Bóg. Dlaczego? Bo Bóg mówi. Bo Bóg przemawia. Tak samo z Izaakiem, tak samo z Jakubem. Tak samo przyszedł do Mojżesza, kiedy naród izraelski był w niewoli. To Bóg przyszedł do Mojżesza. To Bóg mu się ukazał w płonącym, niespalającym się krzewie. I powiedział: Mojżeszu, zdejm sandały ze stóp, bo miejsce to jest święte. I rzekł Bóg, usłyszałem krzyk, usłyszałem narzekanie i płacz, usłyszałem ucisk twojego ludu i teraz ja ciebie posyłam. To rzekł Bóg do Mojżesza. I tak moglibyśmy księga po księdze, rozdział po rozdziale, przechodzić przez całą Biblię i słyszeć Boże słowa i słyszeć przemawiającego Boga. A ostatnio przemówił. Tak wielokrotnie mówił. Tak wieloma sposobami mówił. Ale ostatnio, u kresu wieków, przemówił przez Syna, który stał się Słowem, stał się Logosem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Tak Jan zaczyna swoją Ewangelię, narrację o Jezusie Chrystusie. A Słowo z ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Widzicie? Słowo Boże, czyli to Boże, i rzekł Bóg, zamieszkało wśród nas na zawsze. W Jezusie Chrystusie musimy to zobaczyć, musimy to widzieć. To Jezus stał się Jego Słowem i zamieszkał wśród nas. To Jezus stał się tym przemawianiem Boga, tym ciągłym wołaniem zgubionego człowieka, jakim jesteś ty i ja, abyś przyszedł do Niego po zbawienie, abyś żył Jego życiem, Bożym świętym życiem. To On, to Jezus, to ten, który przyszedł, by objawić Boga, Ojca. Usiadł na górze i zaczął zwiastować. I rzekł Jezus, i przemawiał Jezus. I mamy kazanie na górze. To On powiedział do uczniów: pójdźcie za mną. Ewangeliści powiadają, i rzekł Jezus. I rzekł Jezus do Piotra, do Andrzeja, do Jana, do Jakuba. Powiedział: pójdźcie za mną. To On przychodzi do nas i mówi. I woła, i wzywa, i zaprasza. I rozmawia z nami. Bóg daje słowo swoje. Bóg rzecze słowo swoje. Bóg wypowiada swoje słowo. Słowo, które nas zbawia. Jesteśmy zbawieni przez słowo Jego. Odrodzeni jesteśmy z nasienia nieskazitelnego przez słowo Boże, powiada Piotr apostoł. Słowo Boże nas oświeca, a więc daje nam mądrość Bożą. Słowo Boże nas prowadzi. Słowo Boże jest światłością na ścieżkach naszych, Psalm 119. Słowo Boże nas napomina, Słowo Boże nas uzdrawia i leczy. Słowo Boże daje nam dziedzictwo. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. Apostoł Paweł głosił do starszych w Efezie. Słowo Boże buduje nasze życie. Słowo Boże nas podnosi. Zobaczcie, to wszystko czyni słowo żywego, prawdziwego, kochającego Boga, który zawsze pierwszy przychodzi do nas i daje nam życie. Słowo Boże jest naszym dobrodziejstwem. I to jest pierwsza rzecz. Widzicie, w jaki sposób Bóg dekalogu objawia się nam? Objawia się nam jako ten, który przychodzi do nas pierwszy. Nie jako ten, by nas karać i potępiać. Ale by powiedzieć, że to On przychodzi do nas i On wypowiada słowo. On mówi, jam jest. To jest druga rzecz, którą widzę w tytule Jego przedstawienia się. Jam jest, powiedział. Bóg jam jest. Jam jest, ja jestem. Jam jest Pan, powiedział. Jahwe, wiecznie istniejący Bóg. On był, kiedy jeszcze nas nie było. On jest, kiedy my jesteśmy. I On będzie, kiedy my stąd odejdziemy, bo On zawsze jest. On po prostu jest. Mojżeszowi ukazał się jako Bóg, który miał imię Jestem. Kiedy Mojżesz zadał mu pytanie, Panie Boże, gdy pójdę do synów izraelskich, co im powiem, że kto mnie posłał, kto mnie posyła? I wtedy Pan Bóg powiedział mi, powiedział mu, jestem, który jestem, ciebie posyła. Po prostu powiedz im, jestem, w cudzysłowie, ciebie posyła. Nasz Bóg nazywa się Jestem. Jestem. Nie byłem, nie będę, nie bywam, tylko jestem, bo On zawsze jest. Chociaż czasami nam się wydaje, że On znika gdzieś. Czasami wydaje nam się, że nie ma Go w naszym życiu, ale On jest. To nam się tak wydaje. To nasza ludzka, upadła natura wypiera Go z naszego życia, ale On zawsze jest, bo On się nazywa Jestem. Bóg jam jest. Jezus, gdy przyszedł, by objawić Boga, objawił Go na wiele sposobów. A jednym ze sposobów objawienia Boga Ojca w niebie poprzez Jezusa Chrystusa było przyjęcie tego imienia na siebie. I Bóg, Pan Jezus przynajmniej 10 razy w Ewangelii Jana powiedział, jam jest. Widzicie to? Czytajcie Ewangelię Jana. Powiedział, jam jest. Zanim Abraham był, gdy toczył spór z Żydami, z uczonymi w piśmie i chcieli mu powiedzieć, że ty jesteś odwieczny, przecież ty 50 lat jeszcze nie masz, a ty byłeś pierwszy przed Abrahamem. Tak, powiedział, zanim był Abraham, Pan Jezus nie powiedział ja byłem, tylko powiedział jam jest. Grecki odpowiednik słowa echie, asher echie, hebrajskiego jestem, który jestem. I przynajmniej 10 razy widzę w Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział, jam jest zmartwychwstanie i życie. Jam jest dobry pasterz. Jam jest światłością świata. Jam jest chlebem żywota. Jam jest droga, jam jest prawda, jam jest życie. Pan Jezus powiedział, jam jest z wami aż do skończenia świata. Pan Jezus powiedział, jam jest alfa i omega, pierwszy i ostatni. Oto byłem umarły, ale żyję. I mam klucze piekła i śmierci, bo jestem Bogiem, jam jest. I tak się pokazał, tak się ukazał, tak się przedstawił Izraelowi Bóg dekalogu. Kochający, sprawiedliwy Bóg dekalogu. Dalej czytamy, jam jest Pan, Bóg Twój, powiada. Gdy czytamy o bogach w różnych religiach, to są bezosobowi bogowie. Ich jest mnóstwo w hinduizmie na przykład. Miliony bogów, duchów, do których ludzie modlą się, czczą i przypisują im różne właściwości, wartości, różne zasługi, ale tak naprawdę nie są w stanie dokładnie określić, co się za tym wszystkim kryje w takiego bezosobowego Boga. W zasadzie każdy, nie ma problemu, by wierzyć, każdy z nas. Ludzki umysł jest tak skonstruowany i tak nieograniczony w jakimś sensie, że potrafi sobie wszystko wyobrazić. Każdego najdziwniejszego Boga i Bożka. Ludzka wyobraźnia jest tak nieograniczona. Pomyślcie o tym przez chwilę. Jak bardzo twoja wyobraźnia jest nieograniczona. Potrafisz sobie wymyślić każdego najbardziej dziwnego Bożka. Mało tego, będziesz w niego wierzył i będziesz mu przypisywał różne zasługi. I będziesz mu ufał, pokładał zaufanie w tym. Do tego zdolny jest nasz umysł, nasz duch. Ten wewnętrzny człowiek. Dlatego nikt nie ma problemu na świecie z religią. Każdy jest tworem religijnym. Każdy z nas, każdy człowiek, który się rodzi, nawet ateiści. Marx już to w swoich dziełach napisał, że każdy człowiek jest postacią religijną, jest religijny. I nie mamy problemu z uwierzeniem w jakiegoś, w cudzysłowie, bożka, Boga. Każdy ma jakiegoś Boga. Dlaczego? Bo wiemy, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że żyjemy w świecie ograniczonym. Zdajemy sobie z tego sprawę, że my jesteśmy ograniczeni. Zdajemy sobie z tego sprawę, że my jesteśmy jako ludzie skończeni w tym świecie. Że jesteśmy niedoskonali. A więc nasz wewnętrzny duch pragnie czegoś, co jest poza nami, co jest większe od nas. Coś, co jest bardziej stabilne od nas. Coś, co jest bardziej doskonałe od nas. I dlatego nie jest trudno sobie coś takiego wyobrazić, wytworzyć, wyrzeźbić, namalować i powiedzieć, ty jesteś moim Bogiem, ja ciebie będę czcił, bo ty jesteś mądrzejszy, doskonalszy, bo ty jesteś wieczny. I to coś mogę sobie nazwać jak chcę i będę do końca życia będę to czcił, uwielbiał, kłaniał się i podążał za tym. Taki jest duch ludzki, nie ma nikt z tym problemu, nikt, który się urodził na tej ziemi. Ale ten Bóg mówi, jestem twoim Bogiem. Bóg Jahwe, Bóg istniejący mówi, twoim Bogiem jestem. To znaczy, że to, co jest moje, jest twoje. To, co jest moje, może być twoje. Życie wieczne, które ja mam, które jest moje, może być twoje, jeśli tylko je przyjmiesz, gdy ja ci je daję. Widzicie to? Słyszycie takiego Boga, który daje ci życie wieczne? Bo ja jestem twoim Bogiem, mówi. Całe moje dziedzictwo, wszystko, cokolwiek mam, wszelkie posiadłości, gdziekolwiek mam, mogą być twoje, bo ja jestem twoim Bogiem. Jeśli tylko zechcesz przyjąć, jeśli tylko zechcesz we mnie uwierzyć, przyjść pozbawienie, widzicie? To ten Bóg, który jest twoim Bogiem i chce być twoim Bogiem, twoim osobistym Bogiem. Możesz mieć takiego Boga. On może być twoim Bogiem, a ty możesz być jego dzieckiem, jego własnością, a nawet do tego stopnia się posunę, że powiem, że Bóg jest twoją własnością, a ty jesteś jego własnością. Do tego stopnia posuwa się Bóg w swojej miłości, w swojej otwartości, w swojej przychylności, w swojej miłosierdziu i łaskawości wobec człowieka, że mówi, ty możesz mnie posiadać, a ja ciebie. Ty możesz posiadać całą moją władzę i moc, którą ja mam. Może być twoim udziałem, jeśli tylko zechcesz. A ty masz należeć do mnie. To jest twój Bóg. To jest mój Bóg. I tak się przedstawił Izraelowi. Dalej, co powiedział? Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Widzicie to? Ja jestem Bogiem, który uwalnia, który wyzwala. Ja jestem Bogiem, który zbawia, który ratuje. I przypomina im, że wyprowadził ich z ziemi egipskiej. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, już mówiliśmy o tym, on przygotował drogę powrotu. To Bóg przygotował drogę powrotu. Grzech, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, powiada Paweł w liście do Rzymian. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Z czego Pan Bóg ma nas uwalniać? Z czego nas wyrywać? Z czego wyzwalać? Otóż z grzechu, który niszczy nasze życie. Z grzechu, który niszczy nasze relacje. Z tego musi nas wyratować. Z grzechu, który wpycha nas w potępienie. I pierwsi rodzice zgrzeszyli i stracili niewinność, stracili relację. Stracili raj, utracili raj. Ale to Pan Bóg przygotował dla nich drogę powrotu. Wiecie, w jaki sposób? Powiedział do Ewy: wzbudzę potomka, twój potomek zmiażdży głowę komu? Waszemu największemu wrogowi. Temu, który was doprowadził do tego miejsca upadku. Przygotuję drogę zbawienia, drogę powrotu. On zmiażdży jemu głowę. I tak moglibyśmy czytać. Znowu, tak jak mówię, rozdział po rozdziale. Księga po księdze. Musielibyśmy czytać o Noem. Powiedzieć, w jaki sposób Bóg przygotował drogę odwrotu. O Abrahamie, o Mojżeszu. Księga po księdze. I widzimy Boga, który uwalnia i wyzwala. I wyzwala. Jozuego, czytamy w księdze Jozuego. Jak Bóg powiedział do Jozuego: tę ziemię, na którą stanie wasza noga, ta ziemia będzie do was należeć. Ale najpierw wyprowadził ten lud z ziemi, która do nich nie należała, z Egiptu. Wyprowadził ich z ziemi, w której byli niewolnikami, byli ciemiężeni, uciskani, w której cierpieli, jęczeli i krzyczeli. Z tej ziemi ich wyprowadził mocną ręką. Oni sami nie mogli wyjść. Sami nie daliby rady. Może by chcieli, ale nie daliby rady. I kiedy poszedł Mojżesz i zaczął mówić do Faraona: wypuść lud Boży, ten się z niego nabijał, krótko mówiąc, naśmiewał i grał z nim. Dobrze, wypuszczę. Mojżesz odszedł. Tutaj niech się puknie w głowę. A kto będzie pracował na nas? A kto będzie budował nasze piramidy? Kto wyprowadził ten lud? Kto zmusił zatwardziałe serce Faraona? Kto zmusił? Pan Bóg. Jak? Plaga. Plagi. W cudowny sposób. I prowadził ich przez pustynię. Przez 40 lat szli po pustyni. Dlatego 40, że byli krnąbrni. Że byli nieposłuszni, a mogli iść przejść tę ziemię krócej. Ale kiedy szli, to nawet Pan Bóg w ich krnąbrności i nieposłuszeństwie nadal był łaskawy. Ich ubrania się nie zdzierały, ich buty się nie zdzierały. I codziennie mieli co jeść. I nawet skorpiony ich nie pożerały i węże nie kąsały, bo Pan Bóg był z nimi. A gdy ktokolwiek na nich napadł, to sam Pan Bóg walczył z ich wrogami. W taki sposób Pan Bóg prowadził swój lud. Bóg, który uwalnia. Bóg, który uwalnia. Dlaczego Jezus? Miał na imię Jezus. To zna odpowiedź. Dlaczego Jezus ma na imię Jezus? Dlaczego nadano Jemu imię Jezus? Odpowiedź jest prosta. Ale gdy zadajemy pytanie, dlaczego Jezus miał na imię Jezus, czasami jest oszołomienie. No Jezus, no wiadomo, że Jezus. Jezus Chrystus. Mateusza 1,21. Anioł powiedział do Marii: i nadasz mu imię Jezus, gdyż on wybawi lud swój z grzechów jego. Nie jakiś Mojżesz, nie jakiś Aaron, nie jakiś Natanael, tylko właśnie Jezus. Bo słowo Jezus, Jeszua, znaczy Pan zbawia, Pan wybawia. Widzimy ten Boży pęd w kierunku wybawienia człowieka, wyzwalania człowieka, kiedy naród poszedł do niewoli babilońskiej na 70 lat i właściwie z powodu nieposłuszeństwa i potem przez kilkaset lat, około 300-400 lat ciszy było między narodzeniem się Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bóg nie pozostawił tego narodu, ale posłał Mesjasza tak, jak obiecał i nadał mu imię Jezus, Pan zbawia. A więc tak się objawia nam. Bóg powiada dalej, że jest jedynym Bogiem. To jest kolejna odsłona Jego natury. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg mówi: ja Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z egipskiej ziemi, z domu niewoli, nie będziesz miał innych bogów. Jestem jedyny, jestem tylko jeden. Nie masz Boga oprócz mnie. Cokolwiek innego sobie stworzycie, wyrzeźbicie czy namalujecie, będzie to tylko bożek, będzie to wytwór waszej wyobraźni. Będziecie do niego mówić, a on nie będzie słyszał, bo jego uszy nie słyszą. Będziecie przechodzić przed jego obliczem, ale on nie będzie was widział, bo to jest martwy Bóg. I ten Bóg wam nic, w niczym nie pomoże. Będziecie go prosić i błagać, on nie usłyszy, on wam nie pomoże, bo to jest tylko wytwór ludzkiej wyobraźni. I powiada, z nim nie podzielę swojej chwały, nie oddam ani odrobiny swojej chwały takiemu bożkowi, więc nie róbcie sobie takiego bożka. W Izajasza 44, 6-8 to jest bardzo, wydaje mi się, dobry fragment, abyśmy mogli go tutaj przytoczyć. Izajasza, rozdział 44, Izajasza 44, Bóg mówi takie słowa. Tak mówi Pan, Izajasza 44, 6. Tak mówi Pan Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. A oprócz mnie nie ma Boga. I kto jest mi równy, niech zawoła. Niech to zwiastuje i niech mi to przedstawi, kto zwiastował od dawien dawna rzeczy przyszłe. A to, co ma nastąpić, niech nam zwiastuje. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się, czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem i wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej. Macie jakiegoś innego Boga? Macie jakąś inną opokę? Macie jakieś inne rzecz albo człowieka, na którym możecie położyć swoje życie, postawić swoje życie i powiedzieć, ten człowiek pokona wszystkie moje problemy. Ten człowiek pokona największy problem, jaki mam. To jest problem śmierci i potępienia. Możecie takiego kogoś postawić przy Panu Bogu, obok Niego i powiedzieć, to samo mam w Nim? Nie. To dlaczego stawiamy mimo wszystko? To dlaczego stawiamy mimo wszystko? Nie ma innej opoki. Kto jest opoką? Kto jest skałą? Jezus Chrystus. Ale czytamy dalej jeszcze. Czytamy, wiesz, dalej Bóg przedstawia się. Mówi tak. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Tutaj wyraźnie mówi, że człowiek ma tego nie robić, bo to jest bożek. Nie wiadomo, jak to nazwie i jak do tego podejdzie. Będzie to zawsze bożek. Nie będziesz im się kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. I chciałbym, żebyśmy sobie to wryli mocno w serce. Bóg przedstawia się jako Bóg zazdrosny, który każe winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Zazdrość? Brzmi to negatywnie. Brzmi to źle troszkę, pejoratywnie. Zazdrość znajduje się na liście uczynków ciała w Galacjan 2:20. Uczynki ciała to. I tam jest wymienione kilka czy kilkanaście rzeczy, jak czary, wrogość, szeteczeństwo. I jest powiedziane zazdrość. No to jak to? To Pan Bóg cechuje się tym, co znajduje się na liście uczynków ciała? Może zazdrość, nie wiem, bardziej opisuje dwie dziewczyny zakochane w tym samym chłopcu? Może zazdrość tutaj bardziej pasuje do, nie wiem, drużyny, która właśnie przegrała swój własny mecz? Może zazdrość tu pasuje bardziej do sąsiada, który zobaczył, że jego sąsiadowi się, człowieka, który zobaczył, że sąsiadowi się lepiej powodzi? Może zazdrość takiego człowieka bardziej powinna tutaj opisywać, ale Pana Boga? Z jakiej racji? Z kim i o co miałby konkurować? Przecież jest Panem wszystkiego. A jednak mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. Gdy Pan Bóg zazdrości, czy grzeszy? Gdy my zazdrościmy, my grzeszymy. Ale gdy Pan Bóg zazdrości, nie grzeszy. Jest jedna rzecz, w której zazdrość ma swoje wytłumaczenie. I chciałbym parę zdań o tym powiedzieć. Słowo zazdrosny z języka greckiego wywodzi się z tego samego rdzenia, co słowo gorliwy. Język angielski to bardzo dobrze oddaje, bo mamy tam słowo jealous i zealous. Jealous to jest zazdrosny, a zealous to jest gorliwy. I właśnie dobrze, ponieważ w języku greckim te słowa są bardzo podobne. Zazdrosny i gorliwy w języku, w którym Nowy Testament został napisany. Dlaczego Bóg jest zazdrosny? Pan Bóg jest zazdrosny, ponieważ ma problem z naszym bałwochwalstwem. Dlatego jest zazdrosny. A co to jest bałwochwalstwo? Bałwochwalstwo to problem, który przewija się przez całą Biblię. Widzicie to? Przez całą Biblię Pan Bóg ma problem ze swoim ludem. Tworzyli sobie bożków, odchodzili. Czytajcie na przykład Księgę Jeremiasza. Pierwszych kilka rozdziałów Jeremiasz nie mówi o niczym innym, jako o odstępstwie Izraela, ludu Bożego od Boga. Mówi o tych, którzy sobie wykopali cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. A źródło żywych wód opuścili, odstąpili. I Jeremiasz boleje nad tym faktem. Mówi o bożkach, mówi o Asztarcie, mówi o Baalu, mówi o Nehusztanie, o wszystkich bożkach, których sobie ulali, wyrzeźbili, wyciosali i oddawali, albo przyjęli od innych narodów ościennych i oddawali im cześć. Zobaczcie, to przewija się, to jest ważny temat dla Boga. Dlaczego ten temat jest tak bardzo ważny? Dlaczego Pan Bóg ciągle drąży i drąży w temacie bałwochwalstwa i ciągle przypomina im o tych bożkach? Bo jest Bogiem zazdrosnym i nie chce podzielić swojej chwały. Ale On czegoś jeszcze nie chce podzielić. On nie chce podzielić się swoim stworzeniem z jakimś tam bożkiem. Bo On stworzył ciebie i mnie dla siebie, a nie dla bożka. A nie dla bałwana. On stworzył ciebie i mnie dla siebie. Dla wiecznej chwały. A nie dla bałwana. I dlatego jest zazdrosny. I za każdym razem, kiedy my odchodzimy do naszego bałwana, On będzie zazdrosny. Bałwochwalstwo, co to jest? No, zajrzyjmy do dekalogu. Jest tutaj powiedziane: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi i dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył. A więc bałwochwalstwo to czynienie sobie bożka. Niekoniecznie musi być to rzeźbione. Może być to w każdej innej postaci. Może być on w postaci niematerialnej. Ten bożek, który wisi na ścianie albo stoi gdzieś tam w jakimś miejscu centralnym albo nie w naszym domu. To jest materialny bożek, ale jest bożek niematerialny, duchowy. Może być każda sprawa naszym bożkiem. To jest kłanianie się temu Bogu, oddawanie czci. To jest służenie innemu Bogu. A jeżeli nie zdążyłaś sobie wyrzeźbić bożka, to na pewno staniesz się ty swoim bożkiem. Ty sam staniesz się bożkiem dla siebie, pokładającym ufność w sobie, przypisującym sobie wszystkie osiągnięcia i szlachetne cechy. Do tego skłonny jest każdy z nas. Dlaczego Bóg jest zazdrosny o nas? Bo bałwochwalstwo to sprawa serca. Dlatego Jezus, zapytany o największe przykazanie, powiedział: bez zająknięcia się. Marka 12, rozdział 30 wiersz. Czytajcie. Ważne słowo. Powiedział, zapytany o to, jakie jest największe przykazanie, powiedział: będziesz miłował. On nawet nie powiedział: będziesz przestrzegał czegoś tam, jakiegoś prawa, ale powiedział: będziesz miłował. Bo bałwochwalstwo to sprawa serca człowieka. A więc będziesz miłował kogo? Nie siebie, nie przedmioty, ale będziesz miłował Boga. z całego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Co jeszcze pozostaje niedotknięte przez Jezusa tutaj? Powiedzcie mi. To jest twoje serce, tam gdzie masz uczucia. To jest twoja dusza, tam gdzie jesteś cały ty. Tam gdzie jest twoja wieczność. Myśl twoja, tam gdzie masz intelekt, gdzie rzeczy programujesz, planujesz, rozważasz, analizujesz, oceniasz. Tam masz mieć Boga w tym miejscu też. I z całej siły swojej, gdy napinasz swoje mięśni i zaczynasz pracować. Dla kogo pracujesz? Dlaczego pracujesz? Na co wydajesz swoją energię, która jest w tobie? Dana zresztą ci od Boga. W jakim kierunku płynie twoja energia z twojego ciała? I powiem tak, to, co kochasz, to, o czym myślisz, to, w czym pokładasz ufność i to, dla kogo pracujesz swoimi mięśniami, to jest twoim Bogiem. Ten jest twoim Bogiem. Żeby to sprawdzić, wystarczy tylko spojrzeć na ilość czasu, jaki poświęcam tym różnym rzeczom, a nie Panu Bogu. Bałwochwalstwo, i taką definicję skonstruowałem na własny użytek. Możecie się z nią zgodzić, możecie się nie zgodzić z tym. Ale możemy o tym porozmawiać. Bałwochwalstwo to wewnętrzny odruch naszego serca, aby świadomie pokładać nadzieję w czymś lub w kimś, co jest poza jedynym i prawdziwym Bogiem i sercem za tym podążać. Mi taka definicja wystarcza, bo mówi mi ona wszystko. Gdzie jest moje serce? Co kocham? Za czym podążam? Do czego dążę? Co pragnę w swoim życiu? Jeremiasz w 3 rozdziale 23 i 24 wierszu powiada, że pokładanie ufności w hańbiących bożkach, powiada, nazywa ich hańbiącymi bożkami, pożre owoc trudu naszych ojców. Wiecie, spodobał mi się ten wiersz, dlatego że akurat moi ojcowie, moi rodzice przynieśli dobre owoce swojej wiary i ja dzisiaj mogę mieć Słowo Boże, mogę czytać Słowo Boże. Oni mi przynieśli Słowo Boże. Oni mnie nauczyli Słowa Bożego. Oni pokazali mi Boga. I ustami, i życiem, i pokorą, i poświęceniem, i cierpieniem, i prześladowaniami, które znosili z powodu imienia Jezusa. Przynieśli owoc. I ja nie chcę, żeby bożek, jakikolwiek bożek, hańbiący bożek, żeby ten owoc pożarł w moim życiu. Ja nie chcę, żeby ten owoc, wspaniały owoc, został zniweczony w życiu moich dzieci i dalej w życiu moich wnuków. Nie wiem, co dalej będzie. I staram, i myślę, że wszyscy rodzice kochamy swoje dzieci, kochamy członków swojej rodziny, staramy się, robimy wszystko, co możemy. Ale może za mało się modlimy, aby ten hańbiący bożek, bożek może naszej kultury, w której żyjemy, aby nie pożarł tego owocu. Jozue w 24 rozdziale, kiedy wiedział, że już odchodzi, wezwał naród i powiedział: zdecydujcie, dzisiaj zdecydujcie, komu chcecie służyć. I podzielił tam bożków na trzy jakby rodzaje. Powiedział, czy chcecie iść za bożkami, których mieliście w Egipcie, tam za rzeką? Czy chcecie iść za bożkami przeszłości? Czy chcecie iść za bożkami, których teraz widzicie w tej właśnie ziemi? Wiecie, może my nie mamy tych bożków Egiptu, tych bożków za rzeką. Chociaż gdybym miał mówić o życiu moich dziadków, mojej babci, to ona kłaniała się bożkom. I całowała relikwia, i padała krzyżem, i całowała ręce biskupom. I całowała te wszystkie relikwia i pokładała w tym ufność. I to była wiara mojej babci, którą Pan Bóg przerwał. I takich bożków nie chcę naśladować, nie chcę iść za tymi bożkami. Ale dzisiaj są bogowie, inni bogowie, o których mówił Jozue. Bogowie naszej kultury. To jest styl życia, który jest wokół nas, który my przyjmujemy jako chrześcijanie. To staje się naszym bożkiem. I wcale nie musimy mieć tamtych bożków za rzeką. Tutaj, wokół nas. Są bożki, które gonią za nami, które za wszelką cenę chcą zdobyć nasze serca. I nie chciejmy, bracia i siostry, by te bożki pożerały, te haniebne bożki, te hańbiące bożki pożerały nasze życie, nasze duchowe Boże dziedzictwo, ofiarę, którą Pan Jezus złożył na krzyżu. On powiada, hańbiące, żeby nie pokładać ufności w hańbiących bożkach, pożerających owoc trudu naszych ojców, ich trzody, ich stada, ich synów i córki. Wiedział, o czym mówi. W czym konkretnie objawia się Boża zazdrość? Boża zazdrość objawia się właśnie w Jego miłości. Miłością wieczną umiłowałem Cię, Bóg mówi do Izraela, swojego wybranego narodu, wieczną miłością. To znaczy, że ona nigdy nie zginie, nigdy nie przestanie płonąć w Jego sercu. Gdybyście mnie spotkali w restauracji z jakąś inną kobietą, a nie z moją żoną, a nie z Dorotą. I gdybym sobie siedział tak przy wspaniałej kolacyjce ze świeczkami, w romantycznym nastroju, i byście przyszli i powiedzieli, a co ty? A co się dzieje? A ja bym powiedział, nie martwcie się, Dorotę też kocham. Byłoby to normalne? A dlaczego tak Panu Bogu często robimy? Mówię, Pana Boga też kocham, ale siedzimy w romantycznym nastroju przy naszych bożkach. Co byście powiedzieli na to? Wiecie, reakcja na tego typu rzeczy. Wiecie, co jest reakcją, właściwą reakcją? Jest oburzenie, jest ból, jest cierpienie, a nawet gniew. A gdybym wrócił do domu i powiedział mojej żonie, ona by się zapytała, gdzie byłeś? A byłem tam z jedną moją tam znajomą sprzed lat, sobie romantyczną kolacyjkę jedliśmy, tak sobie poprzypominaliśmy. I gdyby moja żona mnie za to nie, powiem co, objechała i pewnych warunków nie postawiła, to bym sobie pomyślał, że ona mnie nie kocha, że jej nie zależy na mnie. Oburzenie, ból, udręka, cierpienie. To jest właściwa reakcja na zdradę. To jest właściwa reakcja na naruszenie relacji, miłości, jaką mamy w naszych małżeństwach, jaką mamy z naszym Bogiem Ojcem, który nas umiłował. Boża zazdrość objawia się w Jego gonitwie za nami. Brzmi to śmiesznie, ale muszę to powiedzieć. Dawid, gdy mówił o bliskości, jaką miał ze swoim Bogiem. W Psalmie 139 chciałbym, abyśmy właśnie do tego miejsca przeszli. Dawid był to człowiek według serca Bożego. Bardzo kochał Boga. Upadł 2-3 razy w swoim życiu, o czym mówi Słowo Boże. Ale wiemy, że odszedł syty dni z wielkim błogosławieństwem. Był najlepszym pasterzem całego narodu. Był wzorcem pasterza dla tego narodu. Był często podawany jako przykład, jako wzorzec. Ale on chodził z Bogiem. On napisał wiele psalmów, wiele pieśni, które śpiewał, które grał, którymi chwalił Pana, którymi modlił się do swojego Boga. I on w jednym z tej pieśni, którą napisał i grał, 139 psalm, 7 wiersz, napisał tak. Najpierw powiedział o tym, jak blisko jednego jest Bóg. Panie, Ty zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Ty rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mi z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją rękę. Ja tak bardzo chciałbym mieć taki bliski kontakt, jak miał Dawid z swoim Bogiem. Ale w wierszu 7 zadał pytanie, dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Gdybym chciał jednak uciec od Ciebie, Panie Boże, to nie ma takiego miejsca, w którym Ty nie dopadłbyś mnie, do którego Ty byś nie poszedł za mną. Nie ma takiego miejsca. I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Nie ma takiego miejsca. Jeśli wstąpię do nieba, nie ucieknę, bo Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, to tam też nie ucieknę, bo i tam pójdziesz za mną. I tam mnie dopadniesz. I tam mnie dogonisz. Tam przyjdziesz do mnie. I patrzcie, gdybym wziął skrzydła rannej zorzy, miejsca niedostępne dla człowieka, gdybym tam zechciał uciec, to i tam przyjdziesz do mnie. I teraz posłuchajcie, co powiada. Nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. To tam przyjdziesz do mnie i chwycisz mnie za rękę, Panie Boże, i poprowadzisz mnie. I poprowadzisz mnie do miejsca, w którym chcesz mnie mieć. Widzicie? Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. A w psalmie 23, co napisał Dawid? Jeden z najpiękniejszych psalmów. W 6 wierszu napisał: miłość Twoja, łaska Twoja, dobroć towarzyszyć mi będą po wszystkie dni życia mego. Wiecie, jest tam użyte słowo hebrajskie chesed, które można przetłumaczyć jako łaska, ale bardziej jako miłość. Miłość Twoja towarzyszyć mi będzie. I wiecie, tak troszeczkę czasami lubię poszperać w słownikach, popatrzeć, otworzyć Biblię hebrajską. I tam napotkałem takie słowo irdy peni, hebrajskie. Oczywiście trudne do zapamiętania, ja nie potrafię zapamiętać, się 5 lat uczyłem hebrajskiego, wiele z tych wyrazów nie potrafię zapamiętać, ale jest to szczególne słowo. Wiecie, co to znaczy? Miłość Twoja i dobroć ścigać mnie będą. Widzicie? Nie tyle towarzyszyć, ale ścigać mnie będą. Będą ciągle za mną gonić, jak gończy pies. Taka jest miłość Boga do człowieka. Ja nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię tego wam wyjaśnić do końca. Ale taka jest miłość Boga. Bo nie chce, aby cokolwiek złego nas dopadło. Bo jeżeli Jego nie ma przy nas, to zaraz jakieś licho nas dopadnie i będzie niszczyć nasze życie i będzie pożerać nasze życie. I Bóg o tym wie, że jak my odstąpimy od Niego, to zaraz przyczepi się jakieś licho do nas. Jakieś zło się do nas przyczepi. Jakiś bożek się do nas przyczepi. Jakiś wróg się do nas przyczepi i będzie niszczył nasze życie, naszą rodzinę i nasze dzieci. I wszystko, co mamy, wszystko, co wieczne, diabeł będzie chciał zniszczyć. Dlatego Bóg tak blisko chce. Tak blisko nas ciągle chce być. Tak blisko. Tak tuż, tuż. Tak w naszych sercach. Nie chce, aby cokolwiek nas dopadło i zniszczyło. Bóg nie chce, ktoś to tak nazwał, abyśmy pili z muszli klozetowej. On chce, abyśmy pili z żywych wód. Ze zdrojów życia. On nie chce, abyśmy truli i niszczyli swoje ciała nikotyną, narkotykami, alkoholem, rozwiązłym życiem. Bo nie chce, abyśmy umierali w rozpaczy i odchodzili z tego świata w rozpaczy, że przegraliśmy swoje jedyne życie, jakie mieliśmy tutaj na ziemi. I dlatego nas ściga. I dlatego jak pasterz zgubioną owcę ściga nas, bierze hak i wyciąga z najbrudniejszych zakamarków naszego życia. A potem co robi? Raduje się. Raduje się jak nigdy dotąd, gdy wraca marnotrawny syn. Taki jest nasz Bóg. Carol Dickens, taki pisarz, opisał taką historię o adoptowanym rodzeństwie. Był pewien człowiek, rybak, taki już emerytowany, który zaadoptował rodzeństwo, dwoje dzieci. To była siostrzenica i siostrzeniec. Ona miała na imię Emily i on bardzo pokochał ich. I jego marzeniem było, aby ta Emily któregoś dnia spotkała jakiegoś mądrego mężczyznę, który za którego wyjdzie i będzie szczęśliwa. I znalazł się taki przystojny młodzieniec, w którym się zakochała. Oczywiście obiecywał ją, że pokaże jej wszystkie cuda tego świata i zabrał ją w dniu, w którym się zakochała, opuściła ojca, opuściła tego swojego ojca i poszła z nim. Ale ten młodzieniec, który tak wszystko jej oferował, doprowadził do tego, że musiała zostać prostytutką. Porzucił ją. A ojciec, który tak kochał swoją adoptowaną córkę, rozumiał sytuację, szukał, nie wiedział, gdzie jest, ale wiedział, że coś niedobrego się stało. Każdy grosz, który miał, zbierał, aby wydać na poszukiwanie swojej zagubionej córki. Odwiedził każde najbrudniejsze miejsce w każdym mieście europejskim. O tym pisze Carol Dickens. Przeszukał wszystkie miejsca, aby ją znaleźć. Poświęcił całe swoje życie. I doszedł już do starości, już jego włosy stały się siwe. I w końcu znalazł ją. Znalazł ją i przyprowadził do domu. Ona była w zrujnowanej kondycji. I kiedy siedzieli przy kominku, zaczęli rozmawiać. I ona nie mogła pojąć, co spowodowało, że ten ojciec, że ten staruszek teraz życie swoje poświęcił, aby ją uratować z jej bagna, z tego miejsca, w którym była. Ale to przypomina miłość naszego Boga. Miłość Boga, który jest gotów wydać każdy grosz, a nawet więcej, bo jest powiedziane, nie rzeczami znikomymi, srebrem ani złotem zostaliście wykupieni, nie pieniędzmi, nie złotówkami, nie dolarami, nie funtami, nie euro, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, baranka nieskazitelnego, aby nas wydobyć z każdego najczarniejszego miejsca w naszym bezbożnym życiu. Taki jest nasz Bóg. Bogowie Olimpu zajmowali się tylko sobą. Gdy czytacie mitologię grecką czy rzymską, czytamy tam o bogach. Oni zajmowali się tylko sobą. Zeus, Atena, Hermes, Posejdon. Oni tylko o swoje interesy dbali. Zakochywali się, odkochiwali się, wchodzili w związki małżeńskie, zdradzali się, napadali na siebie. Prometeusz niby ukradł światło, ukradł ogień Zeusowi. I za to ten skazał go, przycumował go gdzieś łańcuchem do jakiejś skały i sęp wydziobywał mu wątrobę. Tak długo wydziobywał mu, aż w końcu mu całą tą wątrobę wydziobał, ale życia nie stracił. Ta wątroba się odradzała, aby kolejny sęp przybył i wydziobywał mu za karę tą wątrobę, aby cierpiał przez całą wieczność. To są historyjki, to są bajeczki. Oni zajmowali się tylko sobą. Ale nasz Bóg, Bóg chrześcijan, bracie i siostro chrześcijaninie, Bóg chrześcijan, to Bóg, który przychodzi, pozostawia swoje interesy w niebie i przychodzi, aby zająć się tobą i mną, twoim i moim życiem, aby wyratować ciebie. I posuwa się do tego, aż do tego, że pozbawia się własnego życia, że naraża się na ból i cierpienie, aby nas wyratować. Jeremiasz w 4 rozdziale 19 wierszu powiada tak, o jak smutno mi jest, Bóg mówi, o jak smutno mi jest, widzicie? Wstaj, wiję się z bólu o ściany serca mego. Moje serce jest zaniepokojone, nie mogę milczeć, mówi Pan Bóg. A w 13 rozdziale 17 wierszu powiada tak Bóg, jeśli nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie. Bóg płacze. Czy jemu potrzebne jest to? Czy on bez nas sobie nie potrafi poradzić? Potrafi. Po co ty i ja mu jesteśmy potrzebni? Do tego, żeby płakać ciągle nad nami? Do tego, żeby ubolewać? Żeby sobie życie rujnować? Powiedzcie mi, po co ty i ja jesteś potrzebny Panu Bogu? Tylko dlatego, że ciebie kocha, ciebie i mnie, jest gotów wszystko poświęcić. Taki jest nasz Bóg. Izajasza 42, 4, 5, gdybym miał z samego Starego Testamentu, z księgi Jeremiasza i Izajasza cytować wam, musielibyśmy, nie wiem, kilka dni poświęcić na to. Powiada tak, jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie. Nie bój się, bo jestem z tobą, ja noszę was od urodzenia, piastuję was od poczęcia. Pozostanę ten sam, aż do waszej starości, aż do sędziwych lat będę was nosił i ja będę dźwigał was i będę ratował was. Taki jest twój Bóg. I tak się przedstawia w swoim dekalogu. Izajasza 46, trzeci wiersz i czwarty wiersz. Dlaczego Bóg jest Bogiem zazdrosnym? Odpowiedź znajduje się właśnie tutaj. Izajasza 46, 3 i 4. Bo twoim małżonkiem jest Stwórca. Wiesz o tym, że twoim mężem jest Pan Bóg? On siebie przedstawia jako małżonek twój, a małżonek nie chce podzielić się z innymi. Tobą. Izajasza 54, 5 mówi to samo. Bóg jest zazdrosny, bo jest naszym małżonkiem. A Jezus przyszedł i objawił tego Boga. I jest naszym kim? Jest naszym oblubieńcem. I On nie chce podzielić się nami z kimkolwiek i czymkolwiek innym. Twoje serce, twoje życie jest tylko dla Niego. Bóg dekalogu to ten sam Bóg, który objawił się w Jezusie na krzyżu. Amen.